Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wielości cywilizacji, czy mówiąc ściśle wielości cywilizacji, tak, bo tak brzmi tytuł dzieła, które ukazało się w latach 30. ubiegłego wieku, autorstwa polskiego historyka i historiozofa Feliksa Konecznego. Osoby tyleż, można powiedzieć, wyciszonej, tak, przez propagandę powojenną, historyk, o którym niewiele mówiono i mówić pozwalano, jeśli już, to raczej źle, a z drugiej strony historyk w niektórych środowiskach, w niektórych kręgach otoczony swoistą legendą takiego mędrca, który już jak coś wskazał, to jego zwolennicy, wyznawcy powtarzali z razami czci. Będzie dzisiaj Feliks Koneczny patronował naszej rozmowie w konwersatorium, ale właśnie raczej jako, jak zwykle tutaj, jako taki punkt odniesienia, autorytet, którego jednak pozwalamy sobie podważać od czasu do czasu. Moim gościem i rozmówcą, jak to zwykle bywa, przewodnikiem w konwersatorium jest Filip Memches.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Publicysta Polskiego Radia 24, ale nie tylko tej jednej instytucji, bo Filip Memches ma w swoim dorobku rozmaite dzieła, nie tylko na płaszczyźnie radiowej, tak, również przede wszystkim pisarskiej. Mamy rozmawiać o cywilizacji, o cywilizacjach. Tak się jakoś złożyło, że w potocznym użyciu tego słowa, słowo cywilizacja funkcjonuje jako taki trochę doskonalsza postać kultury. Są kultury, w pewnym momencie rozwijają się w cywilizację i w związku z tym trochę wedle takiego oświeceniowo-pozytywistycznego wzoru cywilizacja, spełnienie się jakieś takie wyższe kultury jest właściwie tylko jedno. To znaczy jakby wszystko dąży do jednego wyobrażenia o dobru, szczęściu, pięknie i tak dalej. Ale to nie jest jedyny pomysł, jak rozumieć cywilizację, i nawiązujemy tutaj w naszej rozmowie do trochę innego rozumienia. Jeśli już Feliks Koneczny tutaj się duchem swoim objawił, to powiedzmy, że chodzi o metodę ustroju życia zbiorowego, te metody, a więc różne rozumienia świata, życia, piękna, zdrowia i tak dalej, a więc rzeczy materialnych i duchowych. Te różne rozumienia tworzą różne cywilizacje. I w konsekwencji, jeśli różne, stary problem wielości, jeśli jest wiele, to w takim razie zderzają się jakoś ze sobą, konfrontują, różnicują. No i domykając to moje pośpieszne streszczenie głównych linii nauki o cywilizacjach Konecznego, w związku z tym mamy szansę wydzielić różne cywilizacje i, jakby to powiedzieć, nie zawsze pokrywają się one z takimi znanymi nam podziałami, czy narodowymi, etnicznymi, oczywiście rasowymi, czy religijnymi. Jest to trochę coś innego, trochę coś samodzielnego i w tym sensie można być, tak powiem, można być Polakiem, katolikiem, tak, a niekoniecznie na przykład cywilizacyjnie łacinnikiem. Można być, choć to trochę trudniejsza operacja, Rosjaninem i prawosławnym i niekoniecznie dziedzicem Bizancjum, a bardziej na przykład na tatarskich, jakichś turańskich pomysłów. No i teraz tak, po tym naszym konwersatoryjnym, akademickim referacie z mojej strony, porozmawiajmy o tym, jak to się dzisiaj dzieje i na ile ta nauka Konecznego jakoś tam korygowana, na ile ona się trzyma w opisie wydarzeń naszych codziennych. Filipie, ty w PR24 nieustannie przesyłacie w komentarze światu polskiemu na temat tego, co się dzieje w różnych miejscach. Jaki wpływ na to, twoim zdaniem, na ten bieg, chaos wydarzeń ma nauka o cywilizacjach, co ona opisuje?
Ojej, to bardzo trudne pytanie. Ja raczej tutaj bym odniósł się jednak do kwestii tego, na ile rzeczywiście te intuicje czy te przemyślenia Feliksa Konecznego, na ile okazały się prawdziwe, bo warto zauważyć, że rzeczywiście Koneczny był przez dziesięciolecia dezawuowany, prawda? że ta jego nauka o cywilizacjach w gruncie rzeczy zawierała taki element dyskryminujący, to znaczy to takie przekonanie o tym, że pewne cywilizacje są lepsze, inne gorsze, prawda? Ale my chyba w tej chwili pomału dochodzimy do takiego momentu w dziejach Europy, czy w dziejach Zachodu, kiedy ludzie przestają mieć zahamowania, żeby mówić o tym, że jakaś cywilizacja jest lepsza, jakaś gorsza. Czy inaczej, że cywilizacje się różnią. Dla pewnych cywilizacji wartością jest rozum, miłość, prawda, dla innych inne wartości, prawda? To jest tego typu problem. Wydaje się, że Felix Konieczny trafnie diagnozował wiele rzeczy. Nie mówię, że wszystko, to znaczy, bo oczywiście można zastanawiać się nad pewnymi uproszczeniami, prawda? Jeśli Felix Konieczny twierdził, że do cywilizacji bizantyjskiej, czyli cywilizacji, której cechą wyróżniającą jest zależność władzy duchownej od władzy politycznej, prawda? Zależność ołtarza od tronu, że to Niemcy przynależą, tutaj to wynikało też, to reformacja pokazała chociażby, prawda, zasada czyje królestwo tego religia, ale jednocześnie ta refleksja dotycząca cywilizacji bizantyjskiej nie obejmowała chociażby Anglii. Anglii, w której no, przypadek anglikanizmu, przypadek polityki Henryka VIII, polityki, która wyznaczyła to rozwoju tego państwa, no to, no właśnie, no to możemy sobie zadawać pytanie, dlaczego Niemcy to cywilizacja bizantyjska, a dlaczego Anglia nie? No jest kwestia pewnych niedopowiedzeń, uproszczeń, takich dróg na skróty, ale mimo wszystko to nie oznacza, że nie ma wartościowych elementów. Dla mnie zdecydowanie, no właśnie ta refleksja nad cywilizacją bizantyjską w dzisiejszych czasach. My żyjemy w takich czasach, kiedy ta zasada, czyje królestwo, tego religia, jest bardzo mocno obecna. Jest tak, że dużo się mówi o świeckości państwa, o neutralności światopoglądowej państwa, ale w gruncie rzeczy to jest propozycja cywilizacji bizantyjskiej. To jest propozycja, w której miejsce kościołowi wyznacza władza polityczna, władza świecka. Czyli to jest dokładnie to. To jest model państwa, które mieliśmy w księstwach niemieckich, protestanckich, prawda? To jest dokładnie ten model, który wyrósł z pokoju augsburskiego. I co? I okazuje się, to jest aktualne w czasach, kiedy, no, nie chcę wchodzić tutaj w takie skojarzenia związane bardzo z bieżącą polityką, ale no jednak Niemcy odgrywają dzisiaj istotną rolę w Europie. Można się zastanawiać, na ile ten właśnie model relacji między państwem a kościołem, między tronem a ołtarzem, właśnie ten model bizantyjski, na ile jego upowszechnianie nie ma też z tym związku. To są też inne koncepcje cywilizacyjne, to znaczy to są inne cywilizacje, on o innych cywilizacjach też mówił.
Zauważyli już państwo, nasi słuchacze, że jak to zwykle bywa z historiozofami, Felix Konieczny do nich należy, chodzimy po gruncie z jednej strony pewnych twardych odniesień, z drugiej strony ryzykownych zawsze uogólnień. U Koniecznego ciekawe było to, że można powiedzieć nie próbował on rysować takich konkretnych map terytoriów cywilizacji, ale raczej dawał nam klucze do ich odróżniania czasami w życiu tych samych społeczeństw. I tutaj już o tym słyszeliśmy, ta uwaga o Anglii, która akurat Koniecznemu głównie kojarzyła się z cywilizacją łacińską, paradoksalnie jest tutaj ciekawa. Wrócimy za chwilę do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Wracamy do naszej rozmowy. Widziałem, że uwaga o tej nieterytorialności cywilizacji wzbudziła u ciebie, Filipie, potrzebę reakcji.
No tak, bo mi się przypomina bardzo taki ciekawy fragment właśnie z tego fundamentalnego dzieła o wielości cywilizacji. Taki fragment, w którym Felix Konieczny pisze, że dlaczego religia i cywilizacja to nie jest to samo, i użył takiego, może dzisiaj trochę nasi słuchacze mogą być skonfundowani tymi określeniami, ale pisał coś takiego, że gdyby religia i cywilizacja to byłoby to samo, to Polakom, katolikom, którzy są przedstawicielami cywilizacji łacińskiej, bliżej byłoby, uwaga, do kacapa z tulskiej guberni niż do Kalwina Wileńskiego. Co oznaczało, że w sensie teologicznym katolicyzmowi bliżej do prawosławia niż do protestantyzmu. A jednak czym innym są te właśnie rozróżnienia religijne, a czym innym cywilizacyjne. I tutaj Feliks Koneczny zwraca uwagę, że mimo, że prawosławie jest nam bliższe, to ta cywilizacja turańska, którą reprezentuje jakiś właśnie rosyjski chłop z jakiejś właśnie dalekiej guberni, prawda, że ona jest czymś bardziej odległym niż cywilizacja, nie wiem, nie pamiętam, bizantyjska, czy nawet może łacińska, ja nie wiem. Właśnie, chyba właśnie wileńskich Kalwinów Koneczny chyba mógł nawet
podejrzewać o łacińskość.
O to, że należą tak naprawdę do cywilizacji łacińskiej. Tego nie pamiętam po prostu. Ale ten cytat bardzo jest znamienny.
Tak, oczywiście, ale myślę, że trochę ostrzegając siebie samych i słuchaczy przed ewentualnymi mieliznami, tak, w rozumieniu tej nauki o cywilizacjach, trzeba by było zaznaczyć, że nie bardzo trzeba się przywiązywać do konkretnych nazw tych cywilizacji. Tak jak się związane z pewną genezą, prawda, cywilizacja bizantyjska, to jest gdzieś rzeczywiście jej wzorzec gdzieś tam spoczywa w dziejach Bizancjum, jeśli mowa o cywilizacji żydowskiej, to niewątpliwie gdzieś w takim genotypie życia zbiorowego żydowskiego to się gdzieś również da odczytać. Niemniej to się nie kontynuuje zawsze poprzez konkretne jakieś historyczne, dziejowe przekazy. To się po prostu, można powiedzieć, właśnie przykład tych Niemiec, sprawa dyskusyjna, na ile oni właśnie są tymi Bizantyńcami, mówiąc po Konecznym, na ile w samych Niemczech jest, bo chyba też i o to by chodziło, jest wewnętrzny spór, tak? Na ile tam rywalizuje ze sobą cywilizacja łacińska, cywilizacja bizantyńska, na ile właśnie także i w ten sposób Niemcy są podzieleni. Prawda? Natomiast jeśli próbujemy te nazwy odnosić do naszych dzisiejszych różnych sytuacji, to znowu kolejny krok w ryzyko, to przypomnijmy, że Koneczny na przykład cywilizację turańską, prawda, wiązał już nie tyle z tymi historycznymi problemami inwazji turańskiej na Eurazję, tak, jakoś, tylko na przykład wiązał to z typem myślenia charakterystycznym dla socjalizmu, komunizmu. Cywilizacja żydowska to było powiązane z socjalizmem i komunizmem. Cywilizacja turańska natomiast właśnie rzeczywiście najpierw z Moskwą, ale pamiętamy, że ryzykowny krok dalej poprowadził Konecznego do tego, że o turańszczyznę posądził Piłsudczyków w Polsce. Zresztą się dla niego źle skończyło, bo na tym tle zdaje się zakończyła się jego kariera akademicka w 1929 roku. Niemniej jedno czy drugie, tak, związek Żydów z komunizmem albo na przykład Piłsudczyków z turańszczyzną, sprawy, które musiałyby być mocno dyskutowane, no coś tam czujemy, jakiejś sprawy, jakiegoś problemu się dotyka, natomiast o wiele mniej sukcesów, mi się wydaje, osiągał Koneczny i my razem z nim, gdy próbujemy opisać taki ideał cywilizacji łacińskiej. Ona gdzieś, każdy chciałby być tym łacinnikiem, tak, cywilizacji łacińskiej, ale o wiele mniej jest tej, zresztą ciekawe, bo on nie poświęcił ani jednej książki cywilizacji łacińskiej.
Napisał, chyba broszurę jakąś napisał. Tak, kiedyś, tak.
Natomiast o wiele więcej uwagi, osobne prace na temat cywilizacji żydowskiej, cywilizacji bizantyjskiej. W Polsce, tak idąc Konecznym, trzeba by powiedzieć, że wszyscy, będąc Polakami z różnych powodów, jesteśmy jednak równocześnie uwikłani też w tego rodzaju spór, tak, między różnymi cywilizacjami.
No, w tej chwili mam wrażenie, że przede wszystkim mamy do czynienia ze sporem właśnie cywilizacji, jeśli rzeczywiście ta terminologia Konecznego, ta klasyfikacja Konecznego miałaby zastosowanie, to jest to spór cywilizacji łacińskiej z cywilizacją bizantyjską, niewątpliwie. To jest właśnie ten spór o to, gdzie ma być ten czynnik decydujący, ta instancja ostatecznie decydująca o wartościach w życiu publicznym, prawda, o tym, co jest najświętsze, o tym, co jest najważniejsze, co konstytuuje nasze życie zbiorowe, to są te spory o świeckość państwa, prawda? Spory o stopień wpływu religii na życie publiczne. wydaje się, że dzisiaj to jest aktualne, prawda? Bo inne rzeczy, no, jeśli chodzi o turańszczyznę, ja bym powiedział w ten sposób, na pewno w czasach komunizmu to było dosyć żywotne. Ten problem był z uwagi na taki, a nie inny układ geopolityczny, fakt, że Polska była w rosyjskiej strefie wpływów, że państwo polskie było satelitą Związku Sowieckiego. Natomiast chyba dzisiaj to już jest problem innego rodzaju, to znaczy te elementy turańskie to są jakieś, może nie wiem, grupy marginalne, jakichś takich środowisk, które politycznie w Polsce się nie liczą. No trochę na tej samej zasadzie, jak nie liczą się środowiska jawnie odwołujące się do antysemityzmu, powiedzmy, mm-hmm. prawda? Takie grupy skrajnie nacjonalistyczne, które operują rasizmem, nacjonalizmem. Widać, że społeczeństwo polskie jest na to uodpornione i tak samo dotyczy to też jakichś takich grup, które z sympatią odnoszą się na przykład do separatystów w Donbasie. No widać, że tego typu, o ile rzeczywiście stosunek do Ukrainy troszkę się zmienia, pojawił się wątek jakichś resentymentów związanych z Wołyniem, czy też słusznych zastrzeżeń związanych z polityką historyczną Ukrainy, to jeśli chodzi o sam Donbas, no tutaj, czy o sam stosunek do Rosji, a cywilizacja turańska, no to jest przede wszystkim ta ekspansja Rosji i tego sposobu życia zbiorowego, czy tego ustroju życia zbiorowego, który był w Rosji. Wydaje się jednak, że to jest też tak, że sama Rosja staje wobec pytania o cywilizację turańską, to znaczy wydaje się, że w samej Rosji toczy się ten spór, bo można sobie wyobrazić, że elita putinowska, elita państwa rządzonego przez Putina nie jest jednolita. Bo co to jest cywilizacja turańska? Co ją cechuje? Ją cechuje najprościej mówiąc pewien dryl wojskowy, taki właśnie koszarowy model społeczeństwa, gdzie społeczeństwo jest podporządkowane pewnemu celowi, jakim są podboje, prawda? I rzeczywiście no, Rosja w ten sposób się rozwijała przez wieki, natomiast dzisiaj widzimy, że po upadku Związku Sowieckiego jest pewien rodzaj takiego raczej szukania dla siebie miejsca. To jest państwo, które jest w dużym stopniu zagubione. Elity tego państwa są zagubione. Jeśli jakieś są wartości dla tych elit, to są przede wszystkim pieniądze. To jest przede wszystkim chęć utrzymania się. To jest to, co często w opozycyjnych środowiskach w Rosji pojawia się takie pojęcie kleptokracja, prawda? No i można sobie zadać pytanie, no co ma kleptokracja? Autokracja wspólnego z cywilizacją turańską. To jednak to są inne światy. Ale oczywiście jest to termin, który, znaczy te wątki związane z cywilizacją turańską, to nie jest tak, że to jest jakiś czas przeszły. To oczywiście jest to pytanie, no też to, o czym mówi znany myśliciel rosyjski, często przeceniany, Aleksander Dugin. To jest taki myśliciel, który właśnie wprost mówi o tym, że Rosja różni się od Europy i od Zachodu, jest odrębną cywilizacją. Właśnie cywilizacją, którą ukształtowały między innymi podboje mongolskie, że to właśnie uformowało tą specyfikę, ale trzeba pamiętać, że Dugin jest przeceniany w Polsce i też na to trzeba zwrócić uwagę.
Nie da się wprost przenieść tych definicji czy obrazów na konkretne wydarzenia. Zawsze jest to dość skomplikowane ostrzeżenie, bo mamy też oczywiście w Polsce również publicystów czy autorów, którzy czasami do koniecznego nawiązują w nadmiernie bezpośredni sposób, tak jakby to powiedzieć, w książkach tych odnajdywały się od razu obrazy wszystkich aktywnych polityków, wszystkich programów politycznych. Pewnie tak nie jest. Tym bardziej, że pamiętajmy, konieczny daje nam obraz czy przybliża nam obraz pewnych wybranych, bardzo ważnych dla nas, ale wybranych cywilizacji, co by dzisiaj powiedział o Chinach, które się nam zdecydowanie przybliżają w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza latach. To jest temat interesujący, u niego ten problem gdzieś jest marginalnie traktowany, nie ani wiedzy, ani jakichś konkluzji dotyczącej tych spraw nie posiadał. Przerwijmy raz jeszcze naszą rozmowę, za chwilę do niej wrócimy. Wracamy do naszej rozmowy. Ja muszę powiedzieć, że zawsze jakoś te klasyfikacje dotyczące tych cywilizacji, które dla nas jakoś były istotne w różnych dyskusjach historycznych, że te klasyfikacje przemawiały do mnie często obrazami, takimi schematycznymi obrazami. Cywilizacja bizantyńska, jako że niewątpliwie cywilizacja dworu, schierarchizowanego dworu, w którym mamy nie tylko władcę i poddanego, ale można powiedzieć rzeczywiście bliskie pewnej oligarchii, także struktury szerokie, władzy, niedostępność władzy w najwyższej, pośrednie punkty, wyraźnie zaznaczone hierarchie, rytuały, które oddzielają te granice, tworzą bardzo wyraźne. To jest cywilizacja bizantyńska, cywilizacja turańska, cywilizacja obozu wojennego. I tu może, gdy mówiłeś o Rosji, ja bym powiedział, że może turanizm, on jest po prostu w pewnym mechanizmie, o ile on w rządach Rosji się przejawia, mechanizmie działania armii, służb specjalnych, może bardziej właśnie armii, gdzie musisz być, gdy jesteś przywódcą, tylko wtedy, jeśli nieustannie wykazujesz się, że jesteś silny, przewracasz ludzi na ćwiczeniach, świetnie boksujesz, ale to nie o to chodzi, że masz sprawność fizyczną, tylko że rozprawiasz się z tymi, którzy stają naprzeciwko ciebie i co więcej, potrafisz rozdawać wszystkim dookoła prezenty, władcze prezenty, rozdzielać prezenty, dając swoim ludziom. To jest ta cywilizacja, która właśnie nigdy nie ma charakteru czegoś ustabilizowanego. Nigdy nie wiadomo, do czego prowadzi nas wielki przywódca, ale przede wszystkim wszystko się odbywa w rytmie bębnów. Nieustanna wojna, zagrożenie, hierarchia oparta na tym, kto jest bliżej akurat wodza, wychwytuje jego myśli, więc bardzo zmienna. W końcu cywilizacja żydowska. Tutaj w ogóle sprawa była zawsze bardzo dyskusyjna, bo Koneczny musiał pisać w czasach, w których społeczność żydowska poniosła największy straty, największy cios, była zagrożona wyniszczeniem, więc oczywiście z tego powodu krytyczne różne rozprawy Konecznego były tutaj zawsze narażone na różne oskarżenia. No, trudno było czytać o Żydach tak krytycznie po II wojnie światowej. Niemniej, no coś w tym tam było, te rozważania o dominacji prawa określającego wyższość grupy, tak, nad jednostką, dominacja pewnego myślenia o bóstwie. Tutaj było jakaś taka Konecznego rozważanie, że jakby gdy myśli się o Bogu jako o swoim plemiennym wywyższycielu, tak, to jest w tym sensie. I tutaj to niezwykłe przejście do komunizmu wtedy w jego rozważaniach, że też chyba nie jednak niezwiązane z tym fenomenem, za przeproszeniem, że do komuny tylko po prostu z jakimiś innymi, poważniejszymi jeszcze racjami. Tak chyba Koneczny to wiązał, ten socjalizm, komunizm z cywilizacją żydowską, nie tylko ze względu na zainteresowanie wielu Żydów komunizmem, tylko odkrywał pewne podobieństwa. Trzeba by było dyskutować, na ile celnie. I w końcu ta cywilizacja
chodzi łacińska, o wspólnotę może, o rolę wspólnoty, właśnie, prawda?
To... Że jednostka niczym, a zbiorowość wszystkim. No i ta cywilizacja łacińska, o której ty mówiłeś ładnie na początku, to ta, która rysuje trudne, tak, potem praktycznie, ale realne relacje, różnice między tym, co duchowe, tym, co materialne, ale jednak to się jakoś ze sobą komunikuje później, to, co duchowe i świeckie, państwo, kościół.
Autonomia tronu i ołtarza, tak?
Taka cywilizacja złożona, tak, nie? W której nie ma jednego szczytu, tylko jakoś taki regimen commixtum, że pozwolę sobie użyć zupełnie pojęcia troszkę z innej bajki. Ciągle się zastanawiam, na ile te klasyfikacje Konecznego przydają nam się nie tylko w rozmowie o historii, o tym, co było, ale także w analizie tego, co się dzieje. Tak? Myślę, że w pewnym momencie, gdy odbierałem swoje wykształcenie, to w ogóle historiozofia była mimo wszystko o jakoś oficjalnym, tak, odwrocie. Nikt nie poważnie nie traktował, trochę się je obawiano. Pamiętano te wszystkie dyskusje z XX wieku, z początku, te, gdzie kreślono jakieś wielkie linie rozwoju, Bierdiajew z Nowym Średniowieczem, Spengler ze Zmierzchem Zachodu, prawda? Ale gdzieś tam cały czas historyków to na boku, choćby w tajemnicy, tak, nie na pierwszym planie, zawsze interesowało, interesuje. A po z kolei roku 2001, gdy zaczęły się napięcia, wojna z terroryzmem i problem islamu, cywilizacji islamskiej, temat wrócił na wielką, wielką skalę. W jakimś sensie konieczny stał się, mógłby stać się znowu autorem do czytania, mimo swoich błędów, o których wspominałeś. Zastanawiam się, na ile można by było dzisiaj mimo wszystko korzystać z tego, czy to jest wszystko, co powiedzieliśmy, co jest wartościowe, co warto przenieść, bo ja przeglądałem niedawno te jego sążniste dzieła. One są są zbiorowiskiem potężnej erudycji. On miał mnóstwo rzeczy gdzieś tam łączył jak magnes, tak? Jak magnes ściągał z dziejów najróżniejsze fakty, wiązał je ze sobą, jakoś jednak też i podlegając ciągle temu ryzyku uproszczenia, tak? Ciągle, ja nie jestem w stanie tego ocenić, ale gdy się bierze do ręki podobno dzieje Rosji, no to jest tam jednak bardzo dużo potknięć, tak? Bardzo dużo nieszczęsnych jakichś.
Ale może to ryzyko uproszczeń jest nieuchronne przy tego typu syntezach. To znaczy, to jest tak, że może trzeba sobie po prostu wyraźnie powiedzieć, tak, to są uproszczenia i raczej traktować Konecznego, no nie jak wyrocznie, tylko jako źródło inspiracji. Też trzeba pamiętać o tym, że ta jego klasyfikacja obejmuje 7 cywilizacji. Można zawsze się zastanawiać, dlaczego akurat te cywilizacje, tak? Przypomnijmy i wymieńmy. Łacińska, bizantyjska, żydowska, turańska, arabska, chińska i hinduska bodajże, tak? Dlaczego tylko te? Ale Konieczny też miał na myśli, że są inne cywilizacje, tylko mniejsze, że to nie jest tak, że to jest 7 największych cywilizacji, a są też mniejsze cywilizacje, czyli jakby to nie było takie jednoznaczne, bym powiedział, czy on tak bardzo tego nie upraszczał, bynajmniej jak to się może wydawać. I no mimo wszystko uważam, że jeśli chodzi o Chiny, prawda, no Chiny, to co on pisał o cywilizacji chińskiej, trzeba pamiętać, że to co się w tej chwili dzieje, no to ta cywilizacja chińska pokazuje swoją żywotność, odsłania swoją żywotność. Tej cywilizacji miało nie być, to znaczy pomysł maoistowski to był pomysł na unicestwienie tej cywilizacji, na całkowity nowy rozdział. Tymczasem okazuje się, że właśnie ta cywilizacja, mamy jej mutację w tej chwili, ona przybrała nową postać w państwie komunistycznym. Komunizm jest tylko i wyłącznie pewną fasadą, a de facto to jest właśnie cywilizacja chińska, prawda? To znaczy, czy przynajmniej jakieś istotne elementy. To mówią ludzie, którzy nie powołują się na Konecznego, tylko którzy wprost stwierdzają, no Konfucjusz wiecznie żywy po prostu, prawda? Ten cały model takiego kulturowy, obyczajowy, ale też dotyczący takiego też stosunku do spraw materialnych, do organizacji takiego życia zupełnie materialnego. W tym sensie ja bym powiedział, że nie bałbym się ryzyka uproszczeń, bo jeśli rzeczywiście, no jeśli ktoś jest guru, kimś, kogo traktujemy tak zupełnie bezrefleksyjnie, czytamy, to się zgadza,
wtedy
albo
się
nie.
Wtedy się staje zagrożeniem.
Tak, a tutaj raczej bym traktował jako autora, który jest po prostu bardzo inspirujący.
Tak dzisiaj do niego przystąpiliśmy w naszej rozmowie, o to w naszej rozmowie chodziło, żeby pokazać, dlaczego, z jakiego powodu warto do tych prac, do tych dzieł zajrzeć także dzisiaj. Bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, Filipowi Memchesowi, za obecność w studiu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień do następnego konwersatorium, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00. Do usłyszenia, konwersatorium Paweł Milczarek.